końca. Czuliśmy się nieusatysfakcjonowani wyjaśnieniami, jeśli chodzi o metodologię obliczania wyników spisu, połączenia danych uzyskanych przez rachmistrzów z danymi samospisu. Nie, do końca nie zrozumieliśmy, w jaki sposób te dane zostały połączone, a jest to istotne z tego względu, że mniejszości bardzo zaangażowały się w samospis. A potem się okazało w pewnych deklaracjach przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego, że tak naprawdę samospis ma charakter pomocniczy dodatkowy. I to wywołało pewną wręcz frustrację w mniejszościach, które bardzo głęboko zaangażowały się w kwestię samospisu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, bardzo... Jeszcze przepraszam, pan Artur Konopacki.
Ja jeszcze mam pytanie takie, bo być może nie usłyszałem, w sprawie tożsamości wielowymiarowej. Czy tożsamość wielowymiarowa będzie uwzględniona w tym spisie?
Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. W takim razie bardzo byśmy prosili o ustosunkowanie się do tych pytań.
Dobrze, dziękuję. Odpowiem przede wszystkim na ogólne, a już takie merytoryczne, ścisłe. Pozwolę, że odpowie mój współpracownik, kolega, pan Grzegorz Gudaszewski, specjalista, ekspert właśnie od badania, znany państwu. Może zacznę najpierw od, czy ustawa będzie przez państwa opiniowana. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, projekt ustawy od lipca wisi na stronie internetowej BIP-u, RCL-u, pod adresem, który pozwoliłam sobie w notatce. Także jeżeli są rzeczywiście uwagi, bardzo proszę do niego kierować na ten adres. Jeżeli, ale oczywiście ja jeszcze powtórzę to odpowiednim komórkom, jednostkom, że państwo wyrażacie specjalną taką chęć opinii tej ustawy. Jeżeli chodzi o kiedy projekt ustawy trafi do parlamentu. Proszę państwa, tak jak mówię, obecnie to jest bardzo ciężki, ponieważ w momencie, kiedy w lipcu pojawił się projekt, na ten projekt odpowiedziało wiele ministerstw, bo tak jak powiedziałam, wiele ministerstw jako gestorzy danych administracyjnych uczestniczą w realizacji. Spis nie jest przedsięwzięciem GUS-u, spis jest przedsięwzięciem Polski jako kraju członkowskiego i taki jest przekaz, że wszystkie jednostki, które mogą uczestniczyć, mogą dostarczyć te dane, muszą w tym spisie uczestniczyć i brać odpowiedzialność. My jesteśmy tylko instrumentem, my jesteśmy tylko narzędziem do wykonania zobowiązań, które są zawarte w rozporządzeniu unijnym, a jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za to, że wyniki spisu są dostarczane dla wielu organizacji, dla wielu organów. Wynika to, tak jak powiedziałam, z ustaw krajowych, między innymi właśnie ustawie o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, ale także polityk, programów i tak dalej. Zatem kiedy trafi? Myślę, że będzie to styczeń, bo tak jak mówię, są bardzo trudne negocjacje z gestorami, ustalanie tego zakresu jest powolne, jest żmudne. To są bardzo dokładne zmienne, które muszą być zawarte w tym załączniku do ustawy. Jak państwo wejdą, to zobaczą, jak się składa właśnie ta ustawa. Jest to zasadniczy tekst plus dwa załączniki. Pierwszy załącznik to jest zakres informacyjny, zakres tematyczny spisu. Drugi to jest bardzo obszerny, kilkudziesięciostronicowy zakres właśnie źródeł administracyjnych z wyszczególnieniem każdej zmiennej, każdej cechy, praktycznie cechy surowej, takiej, która w danym źródle administracyjnym znajduje się. Także ustalanie tego jest dość pracochłonną czynnością. To są spotkania wielogodzinne z informatykami i merytorystami po stronie każdego gestora, aby każda ze stron zrozumiała, co dostanie i co ma przekazać. Zatem na razie trwają właśnie rozmowy z gestorami, rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji, rozmowy z UODO, no bo to jest też bardzo ważne, aby ustawa była zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami. Sądzimy, że w tym kształcie oczekiwanym przez wszystkie strony ustawa powinna w pierwszym kwartale już zaistnieć. Tak jak powiedziałam, jest już wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Co jeszcze? Jeszcze na jedno pytanie odpowiem i za chwilę oddam głos Grzegorzowi. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wyznania, dokładnie ono brzmi przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego. Jeśli chodzi o fakultatywność, faktycznie było to pytanie fakultatywne, było po raz pierwszy zadane po spisie i trudno było nadać jemu bieg obligatoryjnego. Nie umiem Państwu w tej chwili odpowiedzieć, bo nie podjęliśmy decyzji, czy pytania wszystkie, które znajdą się w spisie, bo w kwestionariuszu znajdzie się również informacja, pytanie o niepełnosprawność biologiczną, czy będą to pytania obligatoryjne, czy fakultatywne. Być może, że podejmiemy decyzję o obligatoryjności i sprawdzimy ją w spisie próbnym, pierwszym. Zresztą, tak jak jeszcze raz powtórzę, spis próbny pierwszy, tutaj wyprzedzając wątek, który za chwilę podejmie Grzegorz odnośnie rozumienia pytań, spis właśnie próbny będzie tym badaniem kognitywnym rozumienia pytań, interpretacji przez mieszkańców gminy, dobór gmin, tych pierwszych, czy dwóch pierwszych gmin w pierwszym spisie próbnym i 16 w kolejnym, był bardzo szczegółowo przeanalizowany poprzez wskaźniki, które braliśmy pod uwagę, różnorodność tych gmin, nie tylko jeśli chodzi o demograficzne aspekty, ale również ekonomiczne, gospodarcze, mając na względzie stopę bezrobocia, czyli patrz ubóstwo czy wykluczenie. Zatem mamy tutaj do czynienia z wieloaspektowością, czy takim holistycznym podejściem do wyboru, jak również, no co tu dużo mówić, również i poziomem wykształcenia respondentów. Zatem ważnym będzie podejście kognitywne i sprawdzenie rozumienia tych pytań. Oddaję głos koledze.
Grzegorz Gudaszewski. Spisałem tutaj trzy czy cztery takie główne zagadnienia. Pierwsze, które budzą jakieś tutaj jeszcze wątpliwości. Pierwsze to jest język ojczysty. Rzeczywiście słusznie pan przewodniczący pamięta, że to była kwestia, którą w licznych polemikach nad spisem najchętniej się zgadzałem z przewodniczącym, no, że pytanie o język ojczysty, czy w ogóle rozumienie pojęcia język ojczysty, jakkolwiek przyjmuje się jako jeden z wariantów taką definicję języka ojczystego, czy taką bardzo obiektywną, to w pojęciu, mam świadomość, że mimo zawartej definicji intuicyjnie jest różnie i często odmiennie niż chcielibyśmy, formułując definicję. Stąd zostajemy jakby przy istocie pytania, czyli przy definicji. Język, samo pojęcie tutaj już w dokumentach na przyszłość, powiedzmy, zostało użyte technicznie. Nie będziemy się jakby upierać przy nazywaniu tego językiem ojczystym, a wolelibyśmy zachować istotę tego o co będziemy tutaj pytać, czyli języka opanowanego jako pierwszy. Specjalnie nie chcieliśmy podejścia takiego subiektywnego, tak jak było chociażby w 1931 roku, że pytano o język najbliższy tobie. Tak? Ono miało zastąpić pytanie o przynależność etniczną tak naprawdę. Tutaj mamy takie pytanie na wskroś subiektywne. Chcieliśmy dodać kolejne pytanie o język, niezależnie od tego zasadniczego, bo to już pytanie o język domowy, mianowicie tego, które już będzie powtórzone po raz trzeci w spisie, jak się wszystko uda. Ale była to trochę odpowiedź na pewne zapotrzebowanie międzynarodowe, gdzie nas często o mother tongue się pyta i właśnie rozumiany w ten sposób. Aczkolwiek uważam, że wyniki analizy tego zestawienia, tego właśnie języka pierwszego, opanowanego jako pierwszy języka aktualnie używanego, dość ciekawe były, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Nie wiem, może to jest dobra propozycja Czy w ogóle jest potrzeba nazywania go jakimś takim, język macierzysty, tak? Czy
ale
język
może sprawdzimy
matki.
To.
Słucham?
Może sprawdzimy właśnie.
Ale ja to się, no zobaczymy. No, w każdym razie, brzmienie pytania jest takie żywcem wzięte, nawiązuje do definicji, którą i zobaczymy, jak to w spisie próbnym. I tu przy okazji pojawiła się obawa tej kolizji. Ona była artykułowana też przy tamtym spisie. Kolizji efektów zadania tego pytania, czy ich, jego wpływu na pytanie o język domowy. I ja uważam, że nie było tej kolizji. Już pominąwszy fakt, że było, to pytanie było zadane jako drugie, to było szczególnie istotne i zgłaszane zresztą przez społeczność Kaszubów, że to jakby przejmie te deklaracje dotyczące języka kaszubskiego jako języka aktualnie używanego w domu. Teraz nie wydaje mi się, żeby taki efekt nastąpił. Ono tutaj też będzie zadane jako następne, czyli po pytaniu język domowy i tamto pytanie, język domowy, było kryterium ustalania zbiorowości tej według definicji ustawy społeczności posługującej się językiem kaszubskim, językiem regionalnym. Kolejna rzecz to jest pytanie to o przynależność narodowo-etniczną. On nawet tak brzmiało, przynależność narodowo-etniczna. W toku tych właśnie, właśnie dyskusji przyjęło ostatecznie taki kształt. Od razu powiem, że to, co jest napisane pod pytaniem, jaka jest pana, znaczy pytanie brzmi, jeszcze przypomnę, jaka jest pani narodowość. Od razu w nawiasie jest przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. To nie jest ta zasadnicza definicja, to jest takie rozwinięcie pytania. Wiadomo, że i wtedy, w ostatnim spisie i obecnie na każde z tych pytań, czy każdą część tego podwójnego pytania chodziło nam o identyfikację równorzędnie pojętą, narodową i etniczną. Jakoś tak właśnie pamiętam, że był, znaczy pamiętają Państwo, że robiliśmy pretest taki. W ogóle, o może tak, przy spisie próbnym to pytanie brzmiało, tam był problem oczywiście, że było wtedy, chodziło o jednoznaczną deklarację, jednowymiarową, że nawiążę, tak? Ale było, jaka jest pana przynależność narodowa lub etniczna, czy tam narodowa lub etniczna była. Ciągle pojęcie etniczny jest dosyć słabo rozumiane. Tam wtedy byłem zdumiony sposobem, bo uczestniczyłem w tym pryteście takim dedykowanym tylko pytaniom etnicznym, jak różnorodnie jest rozumiane, zwłaszcza przez przedstawicieli większości, którzy nie są na ogół indagowani, jakby nie mają takiej aparatury pojęciowej, żeby to wszystko. I uznaliśmy, że pytanie po prostu o narodowość, której definiujemy dwojako, czyli relacje do narodu i relacje do jakiejś wspólnoty etnicznej, jest wystarczającym dobrym bodźcem, żeby zależnie od tego, jak to się czuje, mógł się tutaj wyartykułować, czyli niezależnie od tego, że jest to dookreślenie i niezależnie od tego, że potem zadajemy to pytanie o drugą identyfikację narodowo-etniczną. A poza tym no, ten walor porównywalności, czyli powtórzenia pytania moim zdaniem powinien tutaj przesądzić. Tożsamość wielowymiarowa, no myślę, że to chyba o to chodziło, żeby były, znaczy wielą, ona siłą rzeczy jest tutaj dwuwymiarowa. Uznaliśmy, że to jest taki sensowne kryterium, które pozwoli się no, osobom, ja wiem, że są osoby o bardziej skomplikowane, ale to jest spis powszechny. I chyba tutaj nie było żadnych takich głosów, które by podważały, że to jest zbyt ograniczająca liczba możliwych identyfikacji. Sposób łączenia w NSP 2011 rzeczywiście to był chciałem jeszcze raz jakby uzmysłowić, żeby nie mylić pojęcia metody badania z techniką. Technika to był tylko sposób pozyskiwania, sposób w jaki ankieta osoba spisywana mogła odpowiedzieć i zarejestrować odpowiedzi na pytanie, a tam zasadniczo chodziło o relację między metodą pełną, czyli a reprezentacyjną. I ostatecznie w obliczu bardzo słabego odzewu na ten w tej części populacji, która nie była wylosowana do badania reprezentacyjnego, byliśmy zmuszeni na oparciu się na metodzie reprezentacyjnej i to siłą rzeczy sprawiło, że metoda ta ma określoną specyfikę, że osoby wylosowane są tam reprezentantami wszystkich niewylosowanych, więc wtedy nie można dodawać jednego i drugiego, prawda? Aczkolwiek dane, myśmy tych danych nie publikowali, ale przedstawicielom mniejszości w Komisji Wspólnej udostępnialiśmy zliczenia tych wszelkich odpowiedzi według nacji udzielonych w ramach samospisu internetowego, aczkolwiek nie mogliśmy tego, żeby to była bardzo techniczna dana, zatem jako wynik spisu oparty był badanie reprezentacyjne uzgodnione w części, której się dało uzgodnić, bo mieliśmy też jakiś kościec danych dotyczący wszystkich badanych podmiotów, chociażby z danych rejestrowych i dane były uzgodnione. Problem był w tym, nie chciałbym tutaj przypominać jakby w wyjaśnieniu może jakichś przeszkodach technicznych, jak ten sposób uzgadniania był tych spisu reprezentacyjnego z pełnym, ale zasadniczo w części dotyczącej kwestii etniczności wynik był opierał się przede wszystkim na metodzie reprezentacyjnej.
Teraz tego nie ma.
O 2011 mówimy.
Chcę jeszcze tylko tutaj podkreślić to, co powiedziałam na początku. Spis 2021 będzie badaniem kierowanym do wszystkich. Nie będzie żadnej metody reprezentacyjnej. I dlatego nie będzie tutaj już tego problemu, o którym kolega wspomniał. Nie będzie ustalania liczebności na podstawie spisu reprezentacyjnego i uogólniania na populację, która była w spisie pełnym. Mamy w tej chwili jedną metodę, idziemy do wszystkich, wszyscy się spisują, zatem tego problemu nie będzie i tak samo i to pytanie, które zostało, w jaki sposób mniejszości będą uczestniczyć, w takim samym stopniu, w jakim każdy mieszkaniec Polski będzie miał obowiązek, bo przypominam, uczestniczenie w spisie jest obowiązkiem i ono jest zawarte w ustawie, będzie miał obowiązek uczestniczyć w spisie. Osoba, która nie będzie uczestniczyła w spisie, no to nie będzie uczestniczyła w spisie, tak?
Z tej strony to chyba wszystko. Dziękuję za.
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi na pytania. Myślę, że wyczerpaliśmy katalog pytań, które zadaliśmy. Myślę, że dalsza dyskusja, mamy jasność sytuacji. Oczywiście moglibyśmy toczyć dalszą dyskusję, ale myślę, że lepiej to będzie przenieść już na sformułowanie formalnych uwag. Ja takie też uwagi mam, ale nie będę tego już rozwijał. Ale tutaj jeszcze pani Aldona Jurku zabiera głos. Bardzo proszę.
Ja chciałam zaprezentować wyniki państwa spisu dotyczące mniejszości narodowych. Pobrałam je z tej strony, ze strony MSW. Jest tutaj wyraźnie napisane, że to jest na podstawie danych ze spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2011 roku. Tak? I mamy taki wynik. Różnymi kolorami są przedstawione poszczególne mniejszości narodowe. Oczywiście nie mamy tutaj wszystkich, nie mamy Czechów, nie mamy Słowaków, nie mamy Cyganów, tylko takie załapały się. Przepraszam. Przepraszam, Romów. Tylko tu są przedstawione tylko te, których liczność wynosi powyżej 10%. Pokażę to w skali całego kraju. Czyli tutaj mamy mniejszość białoruską, tutaj niemiecką, tutaj Kaszubów. Fioletowym, takim granatowym kolorem są Ukraińcy przedstawieni, tu też, i tu są Łemkowie. I tylko tyle. Ale to jest 10%. Jak wiemy, jeżeli chodzi o ustawę, jest próg 20% dla mniejszości, jeżeli chodzi o udogodnienia związane z używaniem języka pomocniczego. Między innymi. Ja na to nałożę w tej chwili informacje o mniejszościach, gdzie jest 20%. Proszę zobaczyć, ile nam tych mniejszości, ile gmin z tego zestawienia nam wypada. Stąd są te pytania, w jaki sposób metodyka prowadzenia, w jaki sposób chociażby samospis będzie uwzględniany w tym zestawieniu. Jeżeli teraz się przybliżę do tych mniejszości, weźmy mniejszość litewską. W Puńsku to jest 73%, obok gmina Sejny jest 15%. Do tych 20% naprawdę niedużo brakuje. Weźmy mniejszość białoruską. To jest 37%, w tym miejscu 14%, ale tutaj 19,6%. Stąd są te nasze pytania, w jaki sposób to nas bardzo, bardzo interesuje. Pokażę też mniejszość ukraińską, która się nigdzie nie załapała do progu 20%.
Zaraz kolega tu uszczegółowi. Spis 2.21 obejmuje całą populację, czyli idziemy do każdego. Nie ustalamy niczego na podstawie badań. Jest włączone. Nie ustalamy niczego na podstawie badania reprezentacyjnego. Zatem celem spisu 2.21 jest zejście na jak najniższy poziom terytorialny. Wyobraźmy sobie spis 2.2. Pamiętacie Państwo, uczestniczyliście na pewno, niektórzy, którzy się urodzili oczywiście wtedy, byli dosyć już duzi, mogli pamiętać. Inni pamiętają, bo uczestniczyli osobiście. Spis 2.2 był rachmistrz, który pukał do każdych drzwi. I ten rachmistrz miał kartki, na których pracowicie wypełniał długopisem bądź ołówkiem. Wyobraźmy sobie spis 2.21. Już nie będzie rachmistrza, który będzie pukał do drzwi, ale będziecie Państwo, my wszyscy, którzy po pierwsze spiszą się poprzez internet i te jego odpowiedzi zostaną zarejestrowane, czyli to tak jakby to był kwestionariusz. Ci, którzy się nie spiszą internetowo, zostaną spisani przez ankietera telefonicznego, czyli to tak jakby znów był kwestionariusz papierowy i wreszcie ta grupa, która w ogóle nie będzie chciała uczestniczyć tak czy tak, bo na przykład nie ma telefonu albo nie chce go odebrać, albo nie ma internetu, do tej grupy przyjdzie rachmistrz z nie papierem, ale z przenośnym urządzeniem i tym sposobem będziemy mieli no, tak jakby każde gospodarstwo obsłużone. Oczywiście ja nie wierzę tutaj, że każde zostanie, bo będą informacje takie, znaczy nie każde gospodarstwo albo będzie dostępne, a będzie może wyjedzie, nie będzie chciało się spisać i wówczas taka informacja będzie imputowana, mamy metody odpowiednie. Natomiast proszę pamiętać, w 2002 roku praktycznie 100% zostało spisanych osób przebywających w Polsce. Te metody mają zapewnić dokładnie to samo. Jeżeli będziemy mieć mały procent spisanych osób przez samospis internetowy, aczkolwiek zakładamy około 30%, jest to bardzo ostrożne podejście, dlatego że na przykład Wielka Brytania, która nigdy nie miała doświadczeń z internetem, zakłada w 2021 70%, więc my naprawdę jesteśmy ostrożni. I jeszcze w dodatku telefon, to Ta reszta zostanie objęta właśnie przez rachmistrzów. Nie będzie takiego problemu, o jakim w tej chwili pani mówi, że tutaj no, pokazując gminy powyżej 10%.
Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia, bardzo ważne, także dziękujemy. Jeszcze zbliżamy się już do końca, jeszcze są trzy głosy, pan Łukasz Grzędzicki.
Mam pytanie, państwo będziecie liczyli rezydentów, czyli tych, którzy realnie przebywają na terytorium danej tam gminy i tak dalej, bo z tego co pamiętam i teraz w oparciu o tę liczbę rezydentów będziecie określali te 20% na potrzeby ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, a nie będziecie podstawiali wynik, który otrzymaliście do stanu liczby mieszkańców w rejestrach w urzędzie gminy, tak? Czyli, bo poprzednio pamiętamy, że nam gdzieś 1,5 miliona, 2 miliony Polaków ulotniło się, ponieważ są tutaj w rejestrach, a przebywają na przykład w Wielkiej Brytanii. Taki był kazus sprzed 10 lat. I teraz... Co z czym będziemy zestawiali dla tych 19% na przykład prawie, że spełniających z Podlasia kryterium ustawy będzie istotne?
Proszę Państwa, operat osobowy, czyli osoby połączone z mieszkaniem, nazwę to po angielsku tak zwana target population, czyli ta populacja, która powinna podlegać spisowi, jest ustalana przed spisem. Po to właśnie w tej chwili mamy tak dużo rejestrów, które będą służyły nam do określenia tego wykazu, aby z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy człowiek jest aktywny w Polsce. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak w poprzednim spisie robiliśmy ten wykaz na podstawie li tylko PESEL-a, tak teraz ten wykaz będzie stworzony na podstawie wielu rejestrów. I czy osoba jest aktywna, będą nam musiały potwierdzić co najmniej jej obecność w co najmniej dwóch rejestrach. I nie PESEL będzie punktem wyjścia, bo umówmy się, że PESEL jest tylko formalno-prawnym, materialnym potwierdzeniem zameldowania, natomiast nasza aktywność najczęściej jest w KEP-ie, najczęściej jest w ZUS-ie, najczęściej jest w NFZ-cie. Oczywiście to nie jest tak, że 30% ma zameldowanie, a 70% ma zamieszkanie. Nieprawda. Bardzo dużo, to jest około 80 paru procent, jego adres zamieszkania osób, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania. Ale chcąc sprawdzić, ponieważ no, mamy przypadki meldunków, czy nawet adresu zamieszkania, dzieci, które urodziły się w Wielkiej Brytanii, a rodzice meldują dziecko po to, że kiedy przyjeżdżają do rodziny i w wypadku zachorowania dziecka musi skorzystać z prawa bezpłatnej służby zdrowia, ale takie dziecko, jeżeli jest w wieku szkolnym, powinno uczęszczać do szkoły. Jeżeli dziecka w szkole nie ma, to znaczy, że dziecka w Polsce nie ma. Nasze metody walidacji ustalania są naprawdę zaawansowane i sądzę, że niewiele pomylimy się z tą właśnie z tym tak zwanym target population, czyli z liczebnością osób, które powinny podlegać spisowi, łącznie z cudzoziemcami, również tymi, którzy przebywają krótkookresowo. Myślę tutaj o krótkookresowym przebywaniu, czyli takim powyżej 3 miesięcy, bo takich wliczamy. Turystyka nie jest oczywiście tutaj przez nas w tym wypadku brana pod uwagę i taki wykaz będzie stanowił podstawę właśnie do określenia, jaka liczba ludności powinna według stanu na dzień 31 sierpnia podlegać spisowi. Jeśli zaś chodzi, czy będziemy brać rezydentów, czy będziemy brać ludność według definicji krajowej, w tamtym spisie funkcjonowała definicja ludności faktycznej. Proszę Państwa, my będziemy ustalać to na podstawie informacji, czyli w danym miejscu, jakie są osoby i ile żeśmy ich spisali. Natomiast kryterium czasu przebywania będzie w zależności od potrzeb, dlatego że Eurostat żąda informacji o ludności rezydującej. Nasze potrzeby krajowe mają definicję ludności według definicji krajowej. Ale tak jak mówię, samo podejście metodologiczne w stosunku do 2.11 zmieniło się, czyli nie jest punktem wyjścia zameldowanie, ale miejsce zamieszkania, adres zamieszkania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie, pan Artur Konopacki.
Ja mam pytanie dotyczące zliczania. Jak państwo będziecie podchodzić do tego, bo mamy tutaj te dwa doświadczenia 2002 i 2011 roku. Jak państwo będziecie zliczali tą tożsamość dwuwymiarową? powiedzmy sobie, respondent poda, jeden poda, na przykładzie mojej mniejszości, poda polski Tatar, drugi poda Tatar polski. I teraz, co będzie liczone do... I jak? Dlatego, że no, w 2002 roku był z tym problem, w 2011 jakby był inny wynik. Nie, no, była dyskusja na ten temat, tak? I jakby te, podawania tej tożsamości, no ale wtedy można było podać jedną tożsamość, prawda? No właśnie. I teraz jest moje pytanie, jak to będzie zliczane? Czy ktoś, kto zadeklaruje polski Tatar, to on będzie zliczony do Polski, czy będzie do tej tatarskości podpisany? Bo to jest dosyć istotne dla społeczności, które mają ową dwuwymiarową tożsamość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może od razu odpowiedź na pytanie. Bo...
Tak, mogę? Jak pamiętam, znów się odwołam do tej zbiorowej czy instytucjonalnej pamięci. Wielu z nas pamięta, że tak naprawdę długa dyskusja wokół kształtu pytań była kształtu pytań, a w zasadzie pewnej kontrowersji naturalnej, problemu z naturalną sprzecznością między potrzebą badania tożsamości, identyfikacji złożonych, a jednoznacznym sposobem ustalania stanów liczebnych mniejszości w rozumieniu ustawy. W rozumieniu ustawy, ale wtedy też był osiągnięty konsensus, moim zdaniem, ogłoszony. Tutaj odwołam się chyba do, najlepiej do prezesa Grzędzickiego, który jakby uczestniczył w całym procesie opublikowania tego konsensusu i mam jakieś rozwiązanie, które było zastosowane w 2002, takie, które... 11, przepraszam. W 2001 jedyne kryterium było rodzaj deklaracji i fakt posiadania obywatelstwa polskiego. Tu fakt obywatelstwa polskiego został, ale był problem właśnie zaliczania przy takim wymaganiu, żeby mniejszości były rozłączne. I jakby zbiorowości narodowo-etniczne uzyskane, my w spisie nie badamy przynależności do mniejszości, badamy identyfikację narodowościową, narodowo-etniczną. I tutaj zakładamy z całą świadomością, że mogą być złożone i te wszystkie statystyki, które GUS podaje, czasami to z konstrukcji widać, kiedy, ile jest danych identyfikacji, w jakich kontekstach, w jakich konfiguracjach. Tutaj dla potrzeb ustalania liczebności czy stanów liczebnych mniejszości w rozumieniu ustawy przyjęto rozwiązanie na korzyść mniejszości, że jeśli w pierwszej czy drugiej identyfikacji pojawi się identyfikacja mniejsza, jedna z tych 13, to liczymy na korzyść tylko w sytuacji, kiedy deklaracja dawałaby jest do jednej i drugiej społeczności mniejszościowej, wówczas tutaj stosujemy kryterium, że pierwsza deklaracja jest ważniejsza, ona stanowi o zaliczeniu do pierwszego. Taka była no...
Dziękuję bardzo, proszę Państwa, kończymy ten punkt. Pozwólcie Państwo jeszcze dwa słowa podsumowania. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że wyjaśniliśmy, że będzie to spis pełny, bo z punktu widzenia mniejszości znika ten problem w metodologii zliczania już wyników, także znika problem, bardzo się z tego powodu z pewnością cieszymy. Myślę, że też doprecyzowanie pytania o język ojczysty, sprowadzenie go do pytania o pierwszy język robi to pytanie bardziej przejrzystym. Pod jednym warunkiem, że nie będzie to miało jakichś negatywnych skutków potem dla mniejszości, w tym sensie, że żeby ktoś zaczął tego pytania traktować jako podstawy do przyznawania mniejszościom pewnych uprawnień. Ale to oczywiście nie dotyczy już GUS-u, tylko dotyczy ustawodawcy. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę. Tylko od razu mówimy, skąd nasze zainteresowanie tą kwestią i pewne wątpliwości. I chciałem też zwrócił uwagę jednak na tą kontrowersję związaną z niejednolitością dwóch pytań o narodowość, że to naprawdę budzi pewne pytania i myślę, że warto o tym jeszcze pomyśleć i podyskutować, żeby było jaśniej. I kończąc, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy o tym porozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj rzeczywiście, tak jak już koledzy wspominali, doświadczenia z 2011 roku, czy z przygotowania do spisu, mamy pozytywne doświadczenia w tym sensie, że to, co zostało wtedy wypracowane, w tej chwili nam prezentuje i bardzo bardzo dziękujemy za to przedstawienie. O wiele łatwiej przygotować się do tego spisu niż było to te 10 lat temu, także bardzo dziękuję i na tym kończymy ten punkt posiedzenia. Bardzo dziękuję przedstawicielom GUS-u za obecność i udział w naszym posiedzeniu. W tej chwili pojawiła się jeszcze jedna prośba o drobne uzupełnienie porządku obrad naszego posiedzenia. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Paulinę Florianowicz, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która zwróci się do nas z pewną ważną informacją.
Bardzo dziękuję, panie współprzewodniczący. Proszę państwa, jako koordynator programu wieloletniego Niepodległa miałam okazję prezentować tutaj założenia programu chyba 2 lata temu i między innymi korzystać z państwa doświadczenia, uwag i propozycji. Program w tej chwili działa, jest oczywiście w absolutnej kulminacji swojej aktywności. W najbliższy weekend w całej Polsce odbędzie się ponad 1000 wydarzeń. Patrzę tutaj w stronę państwa pełnomocników wojewodów, bo państwo w większości też z nami przy tym programie współpracujecie. Mamy też w programie wiele inicjatyw zgłoszonych przez mniejszości narodowe i etniczne, co nas niezmiernie cieszy. Będą kolejne, bo program trwa, przypomnę, do 2022 roku. Został w ostatnim czasie przedłużony uchwałą rządu na wniosek regionu śląskiego. Ja chciałam w tej chwili odczytać państwu krótki list, jaki skierował do państwa pan minister Jarosław Sellin, pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, który dzisiaj niestety nie mógł przybyć, ale doskonale państwo go znają i wiedzą, że działania tej komisji mają dla niego absolutnie fundamentalne znaczenie. Pozwolę sobie odczytać list. Szanowni państwo, członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W związku ze zbliżającym się 11 listopada, kulminacją obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, zwracam się do państwa jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości z gorącą prośbą i jednocześnie z zachętą do włączenia się społeczności, które państwo reprezentujecie, do akcji Niepodległa do hymnu. Jest to propozycja wspólnego odśpiewania hymnu państwowego 11 listopada 2018 roku o godzinie 12. Szczegóły akcji dostępne są na stronie niepodległa.gov.pl. Zdaję sobie sprawę, że z uwagi na obiektywne przeszkody nie zawsze będzie to możliwe w samo południe, ale zachęcam gorąco wszystkich do włączenia się w to przedsięwzięcie i rozpropagowanie w środowiskach wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej tej akcji. Proszę państwa, akcja jest bardzo, bardzo prosta. W tej chwili mamy zgłoszenia z ponad 400 miejsc w Polsce i na całym świecie, bo również Polonia się w to bardzo aktywnie włączyła. Polega to po prostu na zorganizowaniu wspólnego odśpiewania hymnu o godzinie 12. W tej chwili mamy potwierdzenie chyba ze wszystkich anten telewizyjnych, większości rozgłośni radiowych, także komercyjnych, że wszystkie serwisy informacyjne o godzinie 12 rozpoczną się od hymnu. Nawet proszę sobie wyobrazić, że w Krakowie zamiast hejnału mariackiego o godzinie 12 zostanie odegrany hymn, co już samo w sobie jest wyjątkowym osiągnięciem. Bardzo państwa zachęcam, bo jest to nasze wspólne, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich, którzy czujemy się Polakami i czujemy się obywatelami tego miejsca na świecie, nasze ogromne święto. Bardzo się cieszę, że w przededniu mogę tutaj państwa do tej akcji zaprosić i bardzo prosimy o jej szerokie rozpowszechnienie i o jak najszerszy udział. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Oczywiście jako przedstawiciel mniejszości w miarę naszych możliwości przekażemy tą informację dla społeczności, które reprezentujemy, ten apel o udział w tym ważnym przedsięwzięciu związanym z obchodami niepodległości, stulecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa, zanim przejdę do kolejnego punktu, chciałbym przekazać pewną informację techniczną. Tutaj pani dyrektor Teresa Kaczmarek z troską pochyliła się nad naszą kondycją i zachęca do tego, aby w międzyczasie wstać, podejść tutaj do bufetu i poczęstować się tym, co na nas oczekuje, aby się posilić. W związku z tym, że nie będzie przerwy, nie przewidziana jest przerwa w czasie dzisiejszego posiedzenia, stąd prośba, aby w czasie obrad po prostu podejść i poczęstować kawą, herbatą, tymi kanapeczkami, żebyśmy posilili nasze siły. Także zachęcam państwa, proszę się nie krępować. Proszę państwa, i przechodzimy do kolejnego punktu obrad, który brzmi: finansowanie zadań służących zachowaniu języka i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w kolejnych latach. Ten punkt został wprowadzony do porządku obrad na prośbę strony mniejszościowej, ale tak jak zawarto tutaj w programie, wprowadzenie dokona przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bardzo proszę pana dyrektora o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak pan przewodniczący słusznie i prawdziwie wskazał, to jego państwa wniosek wprowadzenia tego punktu, więc rozumiem, że istotą naszej dyskusji będą państwa sugestie, spostrzeżenia, uwagi, propozycje. Zanim przejdziemy do meritum, ja mam tylko jedną prośbę. Poprzedni punkt nam troszkę wydłużył harmonogram, natomiast prawdopodobnie będziemy musieli względnie punktualnie skończyć, ponieważ wtedy pan minister będzie nas musiał definitywnie opuścić na głosowania w Sejmie, czy właściwie na jedno głosowanie. I bardzo by mi zależało, ponieważ również na państwa wniosek, żeśmy doprowadzili albo raczej dowieźli wszystkich pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości, nie chciałbym, żeby koleżanki i koledzy mieli wrażenie niepotrzebnego przyjazdu. Myśmy się co prawda we własnym gronie z nimi wczoraj spotkali i nie wypada im powiedzieć niczego innego. Myślę, że są już dostatecznie z tego zadowoleni, ale przyjechali przede wszystkim na to spotkanie. Także tylko mój nieśmiały apel, żeby pieniądze, które są bardzo ważne, nie zabiły tego punktu, gdzie żeśmy kolegów, no niektórych tylko z Placu Bankowego, ale niektórych jako i państwo z kraju pofatygowali. Natomiast przechodząc, jak nie wiadomo o czym, no to do pieniędzy. Chciałbym na wstępie na jedną rzecz zwrócić uwagę, że globalna kwota przewidziana na dotacje w kolejnych ustawach budżetowych uległa zmianie pomiędzy rokiem 2016 a rokiem 2017, zmiany w górę oczywiście, innymi zmianami bym się nie chwalił. Za może nie tyle formalnie obecnego rządu, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy budżet, który został skonstruowany przez rząd za tej kadencji parlamentu, czyli budżet na rok 2017, zwiększył środki o 790 tysięcy. Również w projekcie rządowym, który jest w tej chwili przedmiotem prac sejmowych, projektu budżetu na rok 2019, no tym razem jest skromne zwiększenie o kwotę 34 tysięcy, no ale zawsze jest to zwiększenie. Jeśli chodzi o nasze możliwe działania wewnątrz działu administracji czy departamentu, wiecie Państwo doskonale, jaka jest technologia tworzenia budżetów. Dostajemy limity z Ministerstwa Finansów. Natomiast oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby dysponent części budżetowej w granicach otrzymanych limitów dokonał przesunięć. Ponieważ akurat nasz departament obsługuje ministra w całości w dziale administracji i równocześnie w części budżetu wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne, więc tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód, żeby zmniejszać środki Funduszu Kościelnego i przesuwać na mniejszości i w drugą stronę. To w tym obrębie są takie możliwości. Natomiast no, sam apelowałem o nieprzedłużanie, więc powściągnę dalszą gadatliwość.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Niestety w tym momencie przypada mi taka niewdzięczna rola, muszę sam sobie udzielić głosu. Intencją tego punktu było zwrócenie uwagi przez stronę mniejszościową na pewien problem, który się pojawia dotyczący finansowania działań zachowania tożsamości mniejszości, gdy jest to jedna z barier, które utrudniają realizację tej kwestii. W związku z tym strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowej i Etnicznych przyjęła stanowisko w sprawie zwiększenia środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację działań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. I pozwólcie Państwo, że ja to stanowisko po prostu w tej chwili odczytam na początek rozmowy na ten temat. Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwraca się o znaczące zwiększenie środków w budżecie państwa przeznaczonych na realizację wynikających z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, aby mogły być one realizowane według tegoż standardu, który funkcjonuje w innych sferach życia kulturalnego w RP. Postulujemy stopniowe zwiększanie środków o 20% rocznie do osiągnięcia wysokości pozwalającej na dostosowanie standardu życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym do standardu obowiązującego w innych sferach kultury. Zgodnie z artykułami 18 i 20 wspomnianej ustawy, organy władzy publicznej są zobowiązane podejmować środki w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwoju języka regionalnego. Środkami tymi są dotacje przyznawane z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Są to podstawowe środki publiczne, które przeznaczane są na ten cel. Ze wspomnianych środków finansowane są kluczowe działania organizacji pozarządowych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujące się językiem regionalnym, służące ochronie i zachowaniu rozwojowi tożsamości kulturowej tych wspólnot. Wobec braku instytucji kultury, mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, organizacje te muszą de facto wykonywać funkcje spełniane w innych sferach życia kulturalnego państwa przez profesjonalne instytucje kultury. Mimo to jedynym sposobem finansowania tych działań z budżetu państwa jest system jednorocznych grantów nie zapewniający stabilności funkcjonowania i finansowania. Środki budżetowe będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przeznaczone na realizację wspomnianych zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym pozostają na niezmienionym poziomie od 2008 roku i zamykają się kwotą oscylującą w granicach 14-15 milionów złotych. Powoduje to wyraźne dysproporcje między standardem i modelem finansowania innych sfer życia kulturalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a standardem funkcjonowania życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, tym bardziej wobec zmieniających się potrzeb społeczności mniejszościowych wynikających z rozwoju cywilizacyjnego oraz wzrastającej liczby realizowanych projektów służących ochronie i zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Taka sytuacja może być postrzegana jako przejaw dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szczególnie w sytuacji, gdy w innych sferach życia publicznego następuje zauważalne zwiększenie środków z budżetu państwa. Proszę Państwa, my zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to kwestia prostej, szybkiej decyzji. To jest kwestia... Nasz apel o zastanowienie się nad tą kwestią, o podjęcie dialogu, rozmowy, co zmienić. W naszym odczuciu bez podjęcia takiej rozmowy, bez realnego, znaczącego zwiększenia środków nie da się spełnić tych założeń, które są w ustawie o mniejszościach narodowych, czyli zachować tożsamość mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym. Jest to problem, który nie pojawił się rok temu, dwa, trzy. Jest to problem, który trwa od wielu lat. My jako strona mniejszościowa oczywiście doceniamy fakt zwiększenia środków w budżecie państwa, który miał miejsce w poprzedniej ustawie budżetowej. Cieszymy się z tego, ale apelujemy, prosimy o podjęcie takiego dialogu i poszukiwanie modelu, jak doprowadzić do tego, aby życie kulturalne mniejszości narodowych funkcjonowało na tych samych zasadach, co w innych sferach. W innych sferach, o co już wielokrotnie podkreślaliśmy, funkcjonują instytucje kultury funkcjonujące w oparciu o środki budżetowe. W przypadku mniejszości narodowych to wszystko się opiera na działalności, czy prawie wszystko, w większości opiera się na działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących według systemu grantów. Jest to naprawdę poważny problem i nie da się tak funkcjonować. Stąd nasza prośba o to, aby podjąć dialog na ten temat. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja rozmawiałem na ten temat także z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Informowałem we wrześniu, rozmawiając, że w związku z posiedzeniem Sejmu, w związku z pracami w tej chwili w Ministerstwie Finansów, nie będzie możliwości, aby dziś wziął udział w naszym posiedzeniu przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Finansów. O tym pan przewodniczący był wcześniej informowany. Mimo wszystko dążyli państwo do tego, aby ten punkt się dzisiaj pojawił. I oczywiście on jest w porządku obrad. Jest także państwa stanowisko, które które ja przyjmuję jako minister odpowiedzialny za współpracę z państwem i może zaproponowałbym, abyśmy niech to stanowisko będzie punktem wyjścia do dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa także Finansów, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów na najbliższym posiedzeniu komisji. Tak, to jest niewątpliwie kwestia rozwiązań systemowych. Myślę, że tak jakby jest tutaj potrzeba dla państwa, a także na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeanalizowania, jak te rozwiązania systemowe wyglądają wszędzie indziej, tak? Wszędzie indziej myślę w ramach innych grup społecznych, ale także w ramach innych państw. Być może tam znajdziemy rozwiązanie, które będzie pewnego rodzaju konsensusem, więc ja mam świadomość, że dzisiejsza dyskusja byłaby pewnego rodzaju głosem takim, który doprowadzi do tego, że nie mamy dzisiaj przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Będzie wołaniem, powiedzmy sobie, które nie dotrze do tej grupy osób, która jest faktycznie decydentami w kwestii wypracowania takiego modelu. Więc ja bym proponował, żebyśmy tego typu dyskusję przeprowadzili na kolejnym posiedzeniu w obecności przedstawiciela Ministerstwa Finansów, kierownictwa, a niech punktem wyjścia będzie stanowisko, które ja oczywiście przekażę niezwłocznie przedstawicielowi Ministerstwa Finansów, tak żeby był przygotowany. Ja zlecę także departamentowi podlegającemu mnie tego typu analizy, które mogłyby doprowadzić do jakiejś propozycji konstruktywnej. I pytanie, czy chcemy dzisiaj przeprowadzać dyskusję, czy możemy to zakończyć na tym państwa stanowisku, a przejść dalej do dyskusji, bo mamy dzisiaj wśród nas, tak? Mamy wśród nas przedstawicieli wojewodów, skorzystajmy z tego, może tutaj możemy dłużej dziś porozmawiać, niż mielibyśmy w tej chwili ten głos taki wołający Ja mam świadomość problemu, państwo mają świadomość problemu, mamy punkt wyjścia i przeprowadźmy dyskusję na kolejnym posiedzeniu.
Oczywiście taka była też nasza intencja, bo my zdajemy sobie sprawę, że to nie jest nasze, to nie będzie tak, że my wygłaszamy stanowisko, a pan minister może powiedzieć tak, ja się zgadzam, tak będzie. Oczywiście jest to kwestia dialogu, nawet myślę, że to nie jest, że nawet nie tylko na poziomie Ministerstwa Finansów, ponieważ jest to głębszy problem, myślę, że tutaj, żeby to mogło się dokonać, są potrzebne po prostu decyzje polityczne i tutaj zwracamy się z gorącą prośbą do pana ministra jako osoby, która ze strony rządu opiekuje się mniejszościami, zajmuje się mniejszościami, o zrozumienie i wsparcie nas w tych działaniach, bo naprawdę jako przedstawiciele mniejszości odczuwamy pewien dramatyzm sytuacji. Jeżeli w tym momencie nie dokonają się zmiany jakościowe, naprawdę będzie miało to daleko idące skutki dla funkcjonowania mniejszości. Skutki w dużym stopniu nieodwracalne. Tutaj ktoś swego czasu trafnie zwrócił uwagę, że jeżeli są jakieś niedoskonałości na przykład w infrastrukturze, czy w poziomie ekonomicznym życia, te problemy można rozwiązać w bardzo prosty sposób, zwiększając środki finansowe i odpowiednio je oczywiście wykorzystując. Natomiast jeśli mówimy o problemach, zaniechaniach w kwestiach tożsamości czy kultury, to skutki, które dokonają się, często są już nieodwracalne. Jeżeli ktoś straci tożsamość, w wyjątkowych przypadkach odzyska tą tożsamość, więc pamiętajmy, mamy tą świadomość i stąd nasz gorący apel, prośba na pochylenie się nad tym problemem, bo bez rozwiązania tego problemu będziemy w sytuacji jako mniejszości dramatyczne. I także też zgadzam się z tym, żeby nie toczyć dalej dyskusji i proponowałbym przejść do kolejnego punktu.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie możemy przejść do punktu numer 6. Witamy dziś pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Ja może prosiłbym najpierw, aby Państwo także przedstawili nam się, każdy po kolei, kto jest z jakiego województwa. Słucham? Tak. Jaką funkcję dokładnie pełni, żebyśmy mogli tutaj, powiedzmy sobie, bliżej się poznać i przejdziemy do dyskusji, tak? to może najpierw prosił o przedstawienie się, a później będę prosił o głos panią dyrektor Karczmarek. Bardzo proszę. Tak jak państwo siedzą, może będzie alfabetycznie, jak zaczniemy myśleć, to może to trochę potrwać, więc jak państwo siedzą.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Jakub Boruc, jestem pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Bernat, jestem pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Nie jestem w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, jestem dziennikarzem i wykładowcą akademickim.
Dzień dobry, witam państwa. Angelika Kanaszczuk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pełnomocnik wojewody lubelskiego. Dziękuję.
Dzień dobry, nazywam się Libert Marzena, jestem pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Dzień dobry, Aneta Błaszczyk, jestem pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Dziękuję.
Prośba do mikrofonu, żeby państwo mówili tak. Grzecznościowo wiem, że to rozumiem. Nikt się z nas nie obrazi, jak państwo nie będą wstawali, a lepiej będzie, jak będą mówili państwo do mikrofonu. Bardzo proszę.
Dobrze, to jeszcze raz. Karolina Mrozowska, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Pracuję również w biurze wojewody i zajmuję się współpracą za granicą. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, witam serdecznie. Magdalena Szewczuk-Szturc, pełnomocnik wojewody śląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Dziękuję.
Dzień dobry, Żaneta Curle, jestem pełnomocnikiem wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Dziękuję.
Wyłączyć mikrofon, ktoś tam ma włączony, bo nie słychać pana.
Dzień dobry państwu, Tomasz Lipel, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Dzień dobry państwu, Maria Krupecka, radca wojewody wielkopolskiego, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych, etnicznych, równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego.
Dzień dobry, Paweł Klimczak, jestem dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i pełnomocnikiem wojewody do spraw mniejszości.
Dzień dobry, Małgorzata Bojar, pracuję w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Dzień dobry, Judyta Rozbicka-Prokopowicz, pełnomocnik wojewody mazowieckiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych od 4 miesięcy i dodatkowo pracuję w biurze wojewody.
Dziękujemy.
Łukasz Jaskuła, pełnomocnik wojewody pomorskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Oczywiście mam również inne obowiązki, ale jestem także pełnomocnikiem.
Dziękujemy bardzo, bo...
Jeszcze chwilka, jeszcze ja.
A.
Witam państwa bardzo serdecznie. Edyta Gadomska, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz kierownik oddziału w biurze wojewody. Dziękuję. Ja już jestem ostatnia na pewno.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak temat pełnomocników parokrotnie się pojawiał w naszych rozmowach, ja chciałbym podkreślić to, o czym mówiliśmy, że każdy wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie ma autonomię w stanowieniu struktury urzędu, także pewnego rodzaju obowiązków, które konkretnym osobom przynależą. I szanowni państwo, także z tego przedstawienia już tutaj się wynika, że w różnych urzędach różnie to wygląda. Stąd pewnie też różne odczucia państwa, którzy pochodzą z różnych, mówię w tej chwili o przedstawicielach mniejszości, z różnych regionów, z różnych województw. Ale może co do zasady, żebyśmy także szanowali nasz wspólny czas, prosiłbym najpierw, wiem, że tutaj pełnomocnicy zaproponowali, aby taką osobą, która tytułem wstępu wypowie się w imieniu pełnomocników, no bo trudno, żebyśmy tych wszystkich 16 państwa prosili o informację, aby tytułem wstępu przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił informację w imieniu pełnomocników I przejdziemy po tej wypowiedzi do dyskusji.
Dziękuję bardzo za głos. Chciałam w kilku słowach przedstawić sytuację mniejszości narodowych, które i zadań, które wykonujemy w województwie podkarpackim. Takim tytułem wstępu, województwo podkarpackie to jest taki teren wielokulturowy, położony nadgranicznie, doświadczony mocno historią, kilka razy już tutaj był wspominany na dzisiejszym posiedzeniu. Oczywiście wszyscy staramy się żyć zgodnie nawiązywać kontakt i dialog ze wszystkimi instytucjami, które mogą zapewnić bezpieczne funkcjonowanie wszystkich obywateli województwa podkarpackiego. Zgodnie z danymi spisu z 2011 roku najwięcej jest przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, kolejną grupą to jest mniejszość romska i później mniejszość łemkowska, rosyjska, słowacka i czeska. Pozostałe mniejszości stanowią bardzo mały procent. Jeśli chodzi o działania podejmowane przez pełnomocnika, współpracujemy z tymi organizacjami, które są zarejestrowane i które są aktywne. Przede wszystkim to, jeśli chodzi o mniejszość romską, współpracuję ze Stowarzyszeniem Bachtały Roma w Jaśle, ze Stowarzyszeniem Parę Roma w Jaśle i ze Stowarzyszeniem Mniejszości Romów w Stalowej Woli. Ponadto aktywnym jest kolejne stowarzyszenie, to działające na terenie Rzeszowa. Oprócz tego współpracujemy z mniejszością ukraińską, ze Związkiem Ukraińskuców w Polsce, oddziałem w Przemyślu, oddziałem w Sanoku. Też przejawiał aktywność Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej i Ukraiński Dom Narodowy. Ponadto jesteśmy w kontakcie z Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej oraz bardzo aktywne kontakty prowadzimy z Fundacją Historii Żydów Polskich w Dynowie, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Ziemi Dukielskiej, Sztet Dukla i z Fundacją Hasydów Leżajsk Polska. Oprócz tego mniejszość rosyjska posiada Stowarzyszenie Galicja, z którym również współpracujemy. Jest to stowarzyszenie dość dawno istniejące, aczkolwiek aktywność jego aktywność jakby w ostatnim czasie zostało restytuowane, w ten sposób można powiedzieć.
Pani pełnomocnik, ja mam taką prośbę, ponieważ pani prosilibyśmy, aby powiedziała pani tytułem wstępu, jak to wygląda ogólnie, bo pani sprawozdaje bardzo ciekawe kwestie związane z pani działalnością, aczkolwiek prosilibyśmy tytułem wstępu ogólnie. Myślę, że na pewno w toku dyskusji wielu pełnomocników będzie mogło się odnieść do wątków, które podejmie strona mniejszościowa, ale prosiłbym tytułem ogólnie, dobrze?
Oczywiście, panie ministrze. Każdy z pełnomocników wedle swojego upoważnienia ma trzy główne zadania zgodnie z ustawą o mniejszościach. Pierwsze to jest utrzymywanie, koordynowanie kontaktów z mniejszościami narodowymi, koordynowanie kontaktów między samorządem, reprezentowanie wojewody podkarpackiego, reprezentowanie wojewody w kontaktach z samorządami. Wszyscy pełnomocnicy w ramach swoich możliwości i w ramach swoich upoważnień oczywiście te zadania wykonują. Trudno jest mi wypowiadać się na temat sposobu wykonywania tych działań przez pełnomocników z innych województw. Natomiast wiem, że pozostajemy wszyscy w ścisłym kontakcie z naszymi wojewodami, czyli bezpośrednimi przełożonymi oraz z organami, które zapewniają bezpieczeństwo społeczeństwa typu policja, typu wojsko, typu kuratorium w każdym województwie, które również odpowiada za sprawy mniejszościowe tytułem, chodzi o szkoły z językami, z nauczaniem języków mniejszościowych. To jest właściwie taki wstęp, natomiast każdy też z pełnomocników ma swoją specyfikę swojego działania w zależności od danego regionu. Każdy region zamieszkuje inna ilość mniejszości narodowych, inny skład tych mniejszości. W związku z tym trudno mi wypowiadać się w imieniu każdego regionu Polski. Mogę najbardziej szczegółowo mogę powiedzieć to na temat wojewody podkarpackiego i województwa podkarpackiego. Natomiast jeszcze jedną ważną funkcją, którą wykonują pełnomocnicy, jest to reprezentacja wojewody na wszystkich uroczystościach, które organizują mniejszości narodowe, bądź współorganizowanie z mniejszościami narodowymi, czy organizacjami skupiającymi mniejszości narodowe, reprezentacja wojewodów. No i też kolejnym też bardzo ważnym zadaniem jest koordynacja programu romskiego, który jest realizowany w każdym województwie. Skala oczywiście realizacji tego programu jest różna, ponieważ są województwa, w których są duże zadania inwestycyjne, w związku z tym zadania te wykonują całe wydziały. Są województwa, w których tak dużych zadań inwestycyjnych nie ma, w związku z tym pełnomocnik jako sam realizuje zadania z programu romskiego. No oprócz tego każdy z nas zajmuje się dodatkowymi zadaniami w urzędzie z tytułu pełnienia funkcji, czy urzędniczych, czy kierujących, czy różnych innych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Ja bym może teraz prosił pana przewodniczącego, aby również w charakterze przedstawiciela powiedzmy sobie mniejszości, jako przedstawiciel ogólnie się odniósł do kwestii tych, które chcielibyśmy tutaj dzisiaj podjąć, a później byśmy przeszli do dyskusji. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie współprzewodniczący. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować dla państwa pełnomocników za obecność na naszym dzisiejszym posiedzeniu. Dla nas jako dla przedstawicieli mniejszości jest to bardzo ważne, że możemy tutaj się z państwem spotkać nie indywidualnie, ale właśnie ze wszystkimi pełnomocnikami łącznie, ponieważ z punktu widzenia mniejszości pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jest bardzo ważną postacią w takim codziennym funkcjonowaniu mniejszości narodowych. To osiągnięcie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku, czyli wprowadzenie urzędu pełnomocnika wojewody, traktujemy jako coś bardzo ważnego i bardzo nam zależy na kontakcie i dobrej współpracy z pełnomocnikami, ponieważ przecież pełnomocnik jest tak naprawdę tym urzędnikiem państwa, przedstawicielem państwa w każdym regionie, który specjalizuje się w problematyce mniejszości. I stąd ten kontakt, to ta dobra współpraca i znalezienie modelu tej współpracy jest bardzo istotne, ponieważ pozwala to na rozwiązywanie problemów czy wzajemną normalną współpracę już na poziomie takim codziennym. Wtedy zanim problem zdąży narosnąć, można go rozwiązać. I właśnie stąd pojawienie się od 2005 roku, czyli już 13 lat temu pełnomocników, był to proces, który trwał parę lat co prawda, ale wreszcie osiągnęliśmy ten stan, że w każdym województwie jest pełnomocnik, uważamy za bardzo istotne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że pełnomocnicy są pełnomocnikami wojewody, a każdy z wojewodów ma autonomię. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że możemy mówić o pewnym standardzie, pewnym modelu funkcjonowania pełnomocników i stąd była nasza prośba, abyśmy mogli o tym całościowo porozmawiać na posiedzeniu Komisji Wspólnej, podzielić się naszymi wątpliwościami, obawami, czy też także spojrzeniem krytycznym, bo takie też oczywiście będzie, i podzielić się także naszymi oczekiwaniami, zarówno jeśli chodzi o sam model funkcjonowania Urzędu Pełnomocnika Wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, jak również formą budowania relacji między mniejszościami a pełnomocnikami. Tyle chciałem słowem wstępu do dyskusji, która za chwileczkę się rozpocznie, ponieważ wielu przedstawicieli mniejszości chciałoby zabrać głos w tej kwestii, która jest dla nas po prostu bardzo, bardzo ważna i cieszymy się, że możemy bezpośrednio z państwem porozmawiać. Oczywiście w perspektywie będziemy też proponować pewne formy współpracy na stałe, często odwołując się do tego, co było już zresztą także wcześniej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Tyma, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej.
Panie przewodniczący, szanowni panie i panowie pełnomocnicy, ja chcę wspomnieć, że zamysłem Komisji Wspólnej byłoby w jakiś sposób mieć kontakt i rozmawiać z pełnomocnikami. Były tego różne etapy w historii Komisji Wspólnej, były sprawozdania pełnomocników, były spotkania, także szkolenia. I różnie to wychodziło. Mamy za sobą pewien proces, kiedy no, od zera był budowany schemat współpracy. Ja bym się chciał podzielić kilkoma uwagami, które nie ukrywam, bardzo mocno przywiązuję do praktyki, to znaczy do zdarzeń, które mają miejsce w poszczególnych regionach Polski. I mam takie ostatnio dwa modelowe województwa. I postawiłbym tezę, które udowadniają, że system, nie mówimy o osobach, nie oceniamy tu osób, ich kompetencji ani działań, tylko systemu, że system na poziomie wojewodów i pełnomocników nie działa. I od razu powiem, że z takim pismem zwróciliśmy się do premiera rządu RP, ponieważ... Dlaczego tak uważam? Ponieważ sytuacja kryzysowa, mamy do czynienia z dwoma poważnymi sytuacjami kryzysowymi na poziomie relacji mniejszość ukraińska, administracja rządowa szczebla wojewódzkiego, kondycja społeczności, poczucie zagrożenia, działania podejmowane przez albo nie podejmowane przez administrację, wskazują, że w dwóch województwach, na pierwszym miejscu podkarpackim, na drugim lubelskim, jestem w stanie udowodnić, że system, który funkcjonuje w ramach ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym, nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje dlatego, że mamy negatywne zjawiska, mamy do czynienia z działaniami skierowanymi przeciwko obywatelom polskim narodowości ukraińskiej różnego charakteru, od publicznych wystąpień do fizycznych ataków. Mamy pewien ciąg zdarzeń, czyli nie mówimy tutaj o jednorazowych działaniach. Na przykład kwestia niszczenia, profanowania grobów i pomników ciągnie się od roku 2014 po dzień dzisiejszy. Na żadnym z etapów nie spotkałem, nie widziałem i nie słyszałem o aktywności A, wojewodów, B, pełnomocników, żeby ze strony przedstawicieli rządu w terenie była propozycja rozmowy, dialogu, szukania rozwiązań, czy też uspokojenia nastrojów wśród obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Takie chowanie z piasek powoduje, że problem po pierwsze narasta, bo nierozwiązane sprawy wracają jak bumerang. Drugie, w mojej ocenie, uważam tutaj, że jestem w stanie przytoczyć jeszcze więcej argumentów, no widzimy tutaj brak dobrej woli, ponieważ możemy się odnieść do innych okresów, kiedy na przykład kilka lat wcześniej w przypadku problemu upamiętnień ukraińskich i emocji, czy problemów z przestępczością kryminalną kierowaną, których ofiarami byli przedstawiciele mniejszości. Z inicjatywy wojewody podkarpackiego odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim konferencja z udziałem policji, przedstawicieli samorządów, urzędników struktur Urzędu Wojewódzkiego. Wypracowano jakąś formułę kontaktów, dialogu, rozmowy, definiowania, skąd się bierze zagrożenie, jak jemu przeciwdziałać. Tak samo było w przypadku wyjazdowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości w Białymstoku. Mamy, jeszcze raz podkreślam, dwie sytuacje, gdzie doszło do przekroczenia pewnej normy, to znaczy ilość, jakość działań skierowanych przeciwko mniejszości nie powinna być negowana. To są fakty, to nie są moje wymysły, propaganda, publicystyka, czy działanie skierowane przeciwko komuś. To są fakty. Natomiast brak aktywności na tym poziomie jakby budzi we mnie to przekonanie, że system nie pracuje, bo uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych, czy ostatnio mówiliśmy o pełnomocnikach na posiedzeniu komisji sejmowej, pytanie jednego z posłów, czy mniejszości się zwracały do pełnomocnika, jest uwłaczające. Albo skąd pełnomocnik ma wiedzieć, że są takie jakieś problemy. Więc wydaje mi się, że jeżeli państwo mają inne też zobowiązania, są urzędnikami państwowymi, to na takim poziomie nie funkcjonują. Czyli mając do czynienia z 4 najwyżej środowiskami mniejszościowymi, małym procentem obywateli w danym regionie, jesteście w stanie zdefiniować problemy, z jakimi borykają się te społeczności. I z tego, co wiem od swoich współpracowników z oddziału przemyskiego, takiej współpracy nie ma. Były przekazywane informacje odnośnie poczucia zagrożenia, przestępstw, napisów na murach i tak dalej. I to samo w kwestii upamiętnień, to samo w kwestii zagrożenia ze strony uczniów szkoły imienia Szaszkiewicza, to samo w kwestii napadu na procesję. Odbył się spektakularny atak w biały dzień na procesję religijną. Żadna instytucja, w tym wojewoda, pełnomocnik i przedstawiciele rządu, nie odnieśli się do tego zdarzenia. Proces sądowy trwa do dzisiaj. Ja mówię do komisji, nie do pana.